patrzę, faktycznie nas trochę przerzedziło. Chyba połączenie, tak jak brat Jacek mówił, tego upału z wakacjami. Ale może chłodniej dzięki temu jest. Chłodno jest? Nie jest chłodno i tak. To już lepiej byłoby, żeby nas było więcej, jak i tak nie jest chłodno. Tak się patrzę po waszych twarzach i widzę, że tacy jesteście trochę, nie wiem, no tak nieładnie to może zabrzmi, tacy uśpieni, czy jakoś, nie chcę powiedzieć śnięci, to nieładnie brzmi, ale tacy jacyś uśpieni. Ciężko jest, prawda, wytrzymać. Ale powiem wam, że tu jest naprawdę cieplej na górze. Tylko, że tu na górze nie ma takiego problemu, bo zawsze człowiek troszeczkę się, poziom adrenaliny zawsze wzrośnie i jakoś się człowiek trzyma. A tam na dole, jak człowiek siedzi i oprze się wygodnie, to adrenalina spada do poziomu minimum i pewnie jest ciężko. Ale chciałbym was zachęcić mimo wszystko do tego, żebyśmy przyjrzeli się Bożemu Słowu, odkryli w nim coś dla siebie, wierzę, żebyśmy rozważyli to, co tu jest, co będę czytał, o czym będę mówił. Wierzę, że to jest Boży głos dla nas, że Bóg przygotowuje takie słowo po to, żebyśmy mogli coś ze swoim życiem zrobić. I jest to tak naprawdę takie słowo, z którym ja od dawna gdzieś chodziłem, może od roku, dwóch, a może nawet dłużej, chociaż ono nie było do końca sprecyzowane, ale wiedziałem, że kiedyś chciałbym coś na ten temat powiedzieć, że mojego serca to dotyka i z jednej strony pewne jakieś takie zaskoczenie kiedyś mnie dopadło, kiedy czytałem, zestawiłem pewne dwa fragmenty Bożego Słowa. No a ostatnio, kiedy rozważyłem, to też wierzę, że Bóg pokazał mi jakieś wnioski, które z tego płyną. I chciałbym tym właśnie z wami się dzisiaj podzielić. I zacznę czytając werset z ulubionego chyba mojego fragmentu z Bożego Słowa. To jest jeden tylko werset z listu apostoła Pawła do Tytusa. Taki niedługi list. Już po tych listach do Tymoteusza, do Tesaloniczan, najpierw potem do Tymoteusza, list do Tytusa. I w trzecim rozdziale jest kilka wersetów, które bardzo lubię. Dla mnie one są takim podsumowaniem dobrej nowiny. Ale z nich chciałbym dzisiaj tylko trzeci werset przeczytać. Czyli list do Tytusa 3:3. To jest opis stanu człowieka, który nie zna Boga i żyje bez Boga. I tak apostoł Paweł to skrótowo przedstawił, pisząc do wierzących jakby o ich przeszłości. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ten jeden werset to jest dla mnie po prostu majstersztyk. Dlatego, że on jest dość krótki, jest za krótki na to, żeby był wyczerpującym opisem takiego stanu człowieka bez Boga. A z drugiej strony, w tych kilku czy kilkunastu słowach apostoł Paweł przedstawia obraz, który właściwie nie wymaga żadnego uzupełnienia. Oczywiście można by jeszcze wiele dołożyć, dodać, poszerzyć ten opis, ale właściwie nie trzeba zupełnie, bo wszystko jest jasne. Od każdej strony widać, jak wygląda życie człowieka, który Boga nie zna i bez Boga żyje. I na chwilę zatrzymajmy się przy tym opisie. Zastanówmy się, jakiego człowieka tak naprawdę Paweł opisuje. To znaczy, jaki ten człowiek jest na co dzień. Jaki jest w praktyce. Jak się z nim żyje. Bardzo łatwo zauważyć, że takiemu człowiekowi można bardzo wiele zarzucić. Jakby ktoś koło niego stanął i spisywał sobie różne jego błędy i przewinienia, że tak to nazwę, to by się tego niemało mogło uzbierać. Ten człowiek jest nierozumny, to znaczy, że głupio myśli, głupio postępuje. Jest niesforny, takie trochę śmieszne słowo na dzisiaj, ja nie wiem, tak się mówi o takich małych pieskach, prawda? Takie szczeniaczki są niesforne. Ale to jest pewnie człowiek, który się z nikim nie liczy, tylko sam sobą. Sam sobie jest i jak to się mówi, sterem i żeglarzem i okrętem, już nie wiem, czegoś nie pomieszałem, ale są jakieś takie fajne powiedzenia w języku polskim. To jest człowiek, który jest błądzący. A więc pewnie jest tak, że się upiera przy swoim zdaniu, a potem za jakiś czas je zmienia I znowu się upiera przy tym nowym zdaniu, które jest zupełnie inne od tamtego, które było wcześniej. Niełatwo jest takim człowiekiem czasami. Jest poddany pożądliwości i rozkoszom, a więc pewnie ma wiele złych nawyków, nawet uzależnień. I tymi uzależnieniami, nałogami pewnie też rani innych. Żyje w złości, a więc jest podminowany, jest napięcie, kumuluje się w nim gniew, potrafi wybuchnąć i skrzywdzić osoby wokół. Żyje w zazdrości, a więc spogląda na ludzi wokół nieżyczliwie, źle o nich myśli. Pewnie, kiedy przyjdzie okazja, to potrafi też skrzywdzić za nic, właśnie dlatego, że jest zazdrosny. A też i odrzuca ludzi i nienawidzi ich. Sam tego doświadcza, to prawda, ale też taki jest wobec innych. Taki człowiek jest nieprzewidywalny, jest samolubny, kłótliwy, zazdrosny, negatywnie nastawiony do innych ludzi i w praktyce bardzo często niemile zaskakuje, jest opryskliwy, lekceważy innych, wyśmiewa, poniża ich, krytykuje, pewnie obgaduje przy wielu okazjach, wyszukuje u nich błędy. I jeżeli mamy do czynienia z takim człowiekiem, to możemy sobie wyobrazić, jak trudno jest wytrzymać w relacji z nim. To ciągłe podchody, stres, poczucie zagrożenia, może nawet otwarta walka. I przebywanie w obecności takiego człowieka, pomyślałem, nie pozwala tak naprawdę się zrelaksować, odpocząć, opuścić ręce. Bo nie wiadomo, co wymyśli, z czym wyskoczy. Jeżeli jest ojcem, to jaki jest dla dzieci? Może mówi jedno, a potem mówi coś zupełnie innego. Ma pretensje o to, że dziecko się nie dostosowuje, chociaż sygnały wysyła sprzeczne, złości się. Jeżeli jest mężem, to jaki jest dla żony? Pewnie przede wszystkim myśli o sobie, za bardzo się z nią nie liczy. Wybucha gniewem, krzyczy. Jeżeli jest synem, to jakim jest synem dla swoich rodziców? Pewnie wpada w nałogi, które są dla nich zmorą. Pewnie ku ich przerażeniu postępuje naprawdę głupio. Oni już widzą, jaki będzie tego koniec, ale jest nierozumny. Czuje się przez tych rodziców odrzucony, nieakceptowany, ale i sam ich odrzuca i rani ich. Jeżeli jest bratem, to pewnie lekceważy, wyśmiewa młodszego brata, zazdrości mu. Pewnie potrafi go skrzywdzić. Jeżeli jest szefem i ma podwładnych, to pewnie niejednokrotnie proponuje głupie rozwiązania. Nie liczy się ze zdaniem pracowników, ale potem nie potrafi się do błędu przyznać, ale raczej zrzuca na nich winę, obciąża ich, denerwuje się. A jeżeli jest pracownikiem, to może na pewno trudno na takim człowieku polegać. Dla swojej wygody pewnie potrafi naciągnąć firmę na jakieś wydatki, narazić na straty poprzez swoją lekkomyślność, obojętność. Pewnie obgaduje szefa. Pewnie zazdrości współpracownikom. Jeden pod drugim kopie dołki. Oczywiście ja tak mówię, jest ojcem, jest synem, jest bratem, ale może być matką, może być żoną, może być córką. Szefową czy pracownikiem kobietą? Jaką wtedy jest matką? Jaką jest żoną? Jaką jest córką czy szefową? Można powiedzieć, że jeżeli to jest obraz takiego przeciętnego człowieka, który nie zna Boga, to jest nieco przerysowane. No bo czy w takim razie w ogóle ludzie mogliby pozostawać w jakichś wzajemnych relacjach? Czy wytrzymaliby ze sobą? A tymczasem żyją ze sobą, mają relacje, kontakty utrzymują i nawet sobie chwalą. Ale przypominam sobie też, jak Pan Jezus opisywał faryzeuszy. I mówił o nich, że o nich, do nich, ale to było o nich przecież, że można bardzo ładnie oczyścić misę z zewnątrz, prawda? I wygląda super. Jak świeżo wymyta. Ale w środku jest brudna. I pewnie bardzo brzydko pachnie. I bardzo często właśnie tak funkcjonują ludzie w społeczeństwie. W relacjach, w społecznościach różnego rodzaju. Maska uprzejmości, maska kultury sprawia, że to wcale nie wygląda tak źle. I zazwyczaj nie boimy się pójść do kogoś, porozmawiać z nim, załatwić z nim sprawę, nawet jeżeli wiemy albo podejrzewamy, że to jest człowiek porywczy, zazdrosny, samolubny, zawistny, nieprzyzwoity. Nie boimy się tego, bo prawdopodobnie pomimo tego wszystkiego i tak zachowa się w sposób cywilizowany. Poda nam rękę, uśmiechnie się, powie coś miłego. To, co pomyśli, zostanie w jego głowie. To, co później wypowie na głos po naszym wyjściu, to już zostanie gdzieś tam w tych czterech ścianach. Ale bliższa relacja obnaża to, co naprawdę jest wewnątrz, to, co naprawdę jest w sercu. Czy nie jest tak? Stąd tyle problemów w małżeństwie i w rodzinie. Tyle problemów, tyle dramatów. Dlaczego akurat tutaj, a nie z dowolnym, nie z osobą, która pracuje w sklepie gdzieś? Stąd tyle zatargów w pracy. Stąd tyle zatargów z sąsiadami. To w gronie najbliższych, z którymi spędzamy całe dni, miesiące, lata. Ta maska okazuje się za ciężka i nie można jej stale nosić. A kiedy opada, to co jest wewnątrz, po prostu widać na zewnątrz. I pojawiają się różnego rodzaju słowa, i gesty, i zachowania, i czyny, i czar pryska. I tak dlatego często trudno jest nawzajem ze sobą wytrzymać. Oczywiście we wnętrzu człowieka, który nie zna Boga, kryje się też wiele, myślę, pozytywnych myśli, emocji, cech, miłych, dobrych. Tu nie jestem bardzo radykalny w tym. Myślę, że tak jest. Znam wielu ludzi, którzy żyją bez Boga i Boga nie znają, ale wiele ich gestów, wiele ich słów, wiele ich czynów świadczy o tym, że dobrze chcą i potrafią nawet niejednokrotnie to dobro uczynić. Ale jest tak wiele zła również. I te złe rzeczy wystarczą w zupełności, żeby tego człowieka określić jako krzywdziciela, jako sprawcę zła. I myślę, że szczególnie my, ludzie wierzący, w których Pan Jezus zaczął już coś zmieniać i przemienił w jakiejś tam mierze przynajmniej nasze serca, bywamy przerażeni tym, co nas spotyka, co wychodzi z takiego zupełnie nieprzemienionego serca. Jeszcze raz pozwólcie, ten werset przeczytam. Ten sam list do Tytusa 3:3. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ja przedstawiłem takie przerażające rozwinięcie tych słów. Ja myślę, że one są prawdziwe. Bo za tymi słowami wierzę, że właśnie takie rzeczy stoją. Ale tymczasem chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ten opis, który tu Paweł zawarł, wzbudza przynajmniej we mnie, nie wiem jak w was, nie tyle odrazę czy agresję, ile bardziej litość, bardziej współczucie. Bo to człowiek, który nie ma mądrości, przydałaby mu się, no ale nie ma jej. Gubi się w życiu. Nikt się nie lubi gubić. Nawet w lesie się nie lubimy zgubić. A co dopiero, kiedy jesteśmy pogubieni w życiu. I próbuje człowiek tego i tego i tego i wszystkie drogi się wydają złe. I wraca do punktu wyjścia i ciągle jest nie tak, jak trzeba. Jest uzależniony od złych rzeczy. No ale to nie jest fajny stan. Jest uzależniony, jest poddany. Te rzeczy robią z nim często, co chcą. Poniewierają go zupełnie. Tego człowieka zżerają złe emocje. To znaczy, że nieraz jest tak, że w ciągu dnia jest piękna pogoda, jest na wakacjach, ale nie może położyć się wygodnie na jakimś hamaku i odpocząć, bo się denerwuje, bo jest cały spocony, bo myśli, bo układa sobie, co komuś powie, przypomina mu się, co ktoś powiedział. Jego emocje po prostu go zżerają. Jest też taki, że inni się od niego odsuwają, okazują mu wrogość i też sobie z tym nie może poradzić. Może czuje, że to dlatego, że taki jest, a nie inny, ale właśnie taki jest. A z drugiej strony chciałby akceptacji, chciałby bliskości ludzi i ich miłości. A więc to jest tak naprawdę taki tragiczny, pożałowania godny obraz człowieka w sieci diabła. I to jest właśnie to spojrzenie za kurtynę. My jako ludzie może też potrafimy tak spojrzeć, może zwłaszcza pouczeni przez Boże Słowo, ale trudno nam jest, dlatego że przede wszystkim widzimy krzywdziciela, tego, który coś złego mi uczynił. Ale Bóg widzi, że ten sam człowiek jest jednocześnie ofiarą. I dlatego desperacko potrzebuje ratunku. Desperacko potrzebuje ratunku, a więc w teologicznym języku powiemy zbawienia. Ale gdy się objawiła, czwarty werset, następny, dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Tak pisze Paweł dalej. Opisał tego człowieka, a teraz mówi, ale gdy się objawiła, dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Na podstawie tego i innych fragmentów Bożego Słowa można powiedzieć, wszystko stało się inne. On zmienił nasze żałosne życie, uratował nas, zbawił nas. I pozwólcie, że teraz ten drugi fragment, bo mówiłem, że dwa, a więc list Jakuba, czwarty rozdział, wersety 1-3. I zauważcie, że tym razem te słowa Jakub pisze do braci, do sióstr oczywiście również, do wierzących ludzi w zborze. I pisze tak. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Szokująco ten obraz przypomina ten wcześniejszy z listu Tytusa, prawda? Jest bardzo podobny, bardzo zbieżny. A jeszcze trochę wcześniej Jakub pisze, jeszcze w trzecim rozdziale o gorzkiej zazdrości, o kłótliwości, o przechwalaniu się, o niepokoju, o złym czynie. To są niesamowicie zbieżne obrazy. Jakby trochę innymi słowami, bo to inny dzień, opisał tego samego człowieka, tych samych ludzi. Czy to nie jest szokujące? Mnie to kiedyś niesamowicie uderzyło. Czy to nie jest przerażające wreszcie? Czy to nie powinna być przeszłość w przypadku tych ludzi wierzących? Przecież się objawiła w ich życiu, tak czytaliśmy, objawiła się w ich życiu dobroć i miłość do nich, Zbawiciela, ich Boga. Przecież przyszedł ich wyrwać z tego, uratować ich z tego żałosnego stanu, w którym walczą, a nie mogą osiągnąć, zazdroszczą, a ciągle nie mają. Kłócą się i nic z tego nie uzyskują, nie mogą osiągnąć. Zabiegają i nic, no to przecież to jest przerażające. Czy to wszystko nie powinno było przeminąć? ta obiecywana przemiana. Kiedy czytam taki szerszy kontekst tych wersetów w liście Jakuba, czyli te kilka wersetów w trzecim rozdziale wcześniej i kilka później w czwartym, to tak powoli wszystko staje się jasne. Dlatego, że Jakub pisze o mądrości, która jest nie Boża, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna nawet. Pisze o przyjaźni ze światem, która jest wrogością wobec Boga. Pisze, że trzeba się przeciwstawić diabłu, że trzeba się zbliżyć do Boga. A więc tak, wnętrze chrześcijanina może wyglądać bardzo podobnie do wnętrza człowieka, który Boga nigdy nie poznał i nie żyje z nim. A dzieje się tak wtedy, kiedy ten chrześcijanin, o którym mówimy, po prostu żyje tak samo jak ten człowiek bez Boga. Funkcjonuje w oparciu o ziemską rzeczywistość, przyjaźni się ze światem, przyjmuje jego sposób myślenia, jego system wartości, nie przeciwstawia się diabłu, ale przyjmuje od diabła to wszystko, co diabeł wsuwa, wkłada temu światu do ręki i do głowy i żyje z dala od Boga. Dopiero Jakub wzywa go, żeby się przeciwstawił diabłu i się do Boga zbliżył. Kaznodzieja w piątek, który nam usługiwał, powiedział, że Bóg zawsze nas zmienia. Powiedział, że jeżeli ktoś nie doświadcza w swoim życiu przemiany, to powinien się zastanowić, czy żyje z Bogiem. Bo Bóg taki jest. Jak z Nim żyjemy, to nas zmienia. Człowiek, który zaufał Jezusowi, który poddał Mu swoje życie i został uratowany przez Niego. Został wyrwany, zbawiony, postawiony w innym miejscu. Może żyć z Nim i być przez Niego przemieniany cały czas na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Albo żyć, jak żyje świat. Spychać Boga na dalszy plan, nie doznawać przemiany, a nawet, więcej jeszcze, może wracać do tego, z czego już go Bóg wcześniej wyciągnął. Bo znów się obraca do świata, bo znów flirtuje z tym światem, bo znów wyciąga do niego rękę, bo znów zaczyna mu się coraz bardziej podobać to, co jest w świecie, coraz bardziej tego pożąda, coraz bardziej w ten sam sposób myśli. No i to wszystko staje się jego. I w gruncie rzeczy, tak sobie potem pomyślałem, te wersety z listu Jakuba, które tak mnie kiedyś zszokowały, że to taki sam obraz jak człowieka niewierzącego, one nie powinny dziwić. Tak na logikę. No bo jeżeli ktoś żyje jak człowiek bez Boga, no to będzie jak człowiek bez Boga. Jeżeli ktoś żyje jak człowiek w świecie, no to będzie jak człowiek w świecie. No, czego możemy się innego spodziewać? Ale to jednak oznacza, że ten człowiek będzie tak samo pożałowania godny, jak człowiek, który żyje bez Boga. Który w ogóle dopiero potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę. Dobrą nowinę, że jest coś jeszcze. I chociaż spotkał Boga w swoim życiu, to jednak może być nierozumny, niesforny, błądzący, poddany pożądliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzony i nienawidzący innych. Jego życie będzie pasmem błędów, będzie poddane nałogom, nie będzie sobie radził z własnymi emocjami, będzie się czuł odrzucony i nieszczęśliwy. Człowiek, który spotkał Jezusa, który się na Nim oparł w pewnym momencie. Jednocześnie tak samo jak ten pożałowania godny, bezbożny człowiek będzie krzywdzicielem dla wielu. Jakim będzie ojcem? No, na nabożeństwa do zboru może będzie przychodził, ale jakim będzie ojcem? Jaką będzie matką? Jakim będzie mężem? Jaką będzie żoną? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak ty, siostro, bracie, ale kiedy ja sobie tą prawdę uświadamiam, to tam głęboko w środku po prostu widzę potrzebę ciągłej przemiany mojego serca. I kiedy sobie to uświadamiam na nowo, to więcej też jestem, staję się gotowy, żeby znów podejmować kolejne decyzje, żeby pozwolić Bogu przemieniać moje wnętrze. Dlaczego? Dlatego, że chcę korzystać z tego błogosławieństwa, które Bóg zaplanował i dla ciebie, i dla mnie, żeby być podobnym do Jezusa Chrystusa. Po prostu podobnym do Niego. Chcę być mądrym człowiekiem. No chcę, po prostu chcę. Chcę być człowiekiem wolnym od uzależnień, które niszczą życie. Chcę być człowiekiem, który się cieszy własnymi emocjami. Chcę być człowiekiem, który się nie boi ludzi. Nie unika ich. Chcę być w taki sposób szczęśliwy. Bo to jest szczęście. Niektóre przekłady Pisma Świętego tłumaczą błogosławieństwo na szczęście. I tam, gdzie jest błogosławiony, tłumaczą szczęśliwy. Być takim człowiekiem to jest szczęście. I ja bardzo chcę być tak szczęśliwy. Taki człowiek naprawdę może czuć się szczęśliwy w środku, pominąwszy okoliczności. On jest wolny. I też bardzo chcę, wierzcie mi, bardzo chcę być dobrym mężem. Bardzo chcę być dobrym ojcem. Bardzo chcę być dobrym synem, dobrym pracownikiem, dobrym sąsiadem. Bardzo tego chcę. Chcę, żeby moja żona nie stresowała się w mojej obecności. Chcę, żeby nie unikała mnie. Chcę, żeby nie czuła się źle po prostu w moim towarzystwie z jakiegokolwiek powodu. Chcę, żeby czuła się ze mną dobrze. Chcę, żeby tęskniła za mną, jak mnie nie ma, albo jak wychodzę, jak wyjeżdżam. Chcę, żeby jej mnie brakowało. Chcę, żeby łatwo było jej mnie kochać. Chcę, żeby łatwo było jej mnie szanować. I bardzo zależy mi na tym, bardzo mi na tym zależy, żeby mieć bardzo dobre relacje z moim synem. On wczoraj skończył 8 miesięcy. Na razie jest malutki i wszystko jest super. Podnoszę go, on się śmieje, cieszy. Ale jak się będzie czuł ze mną, co będzie myślał o mnie, jak mnie będzie oceniał, kiedy będzie miał 10 lat, kiedy będzie miał 18 lat, kiedy będzie miał 30 lat, jakie będzie miał wspomnienia z domu rodzinnego? Czy będzie chciał utrzymywać ze mną kontakt? Czy może ucieszy się, że wreszcie nie będzie musiał mnie codziennie widywać z moimi humorami, z moim zachowaniem? Czy będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać, kiedy się spotkamy? I wiem, że to w dużej mierze zależy ode mnie. Może nie tylko, ale to już nie moja sprawa. Wiem, że zależy to również ode mnie, w dużej mierze ode mnie. I wiem, że jeżeli moje serce nie będzie przemienione, to niewiele osiągnę. Bo ten nierozumny, niesforny człowiek też chce, on chce, przecież on nie chce być głupi, nie chce błądzić, nie chce, żeby go emocje zżerały, on tego nie chce. Jeżeli moje serce nie będzie przemienione, to niewiele osiągnę. Bo maska jest zbyt ciężka, żeby ją stale nosić. A w mieszkaniu, które ma 42 metry kwadratowe, niełatwo jest znaleźć miejsce, żeby się ukryć na całe godziny. Zresztą nawet gdyby było większe. Nawet gdyby się dało, to przecież nie o to chodzi. Mówię o tym wszystkim, bo czuję, że Bóg również i w taki sposób patrzy na przemianę naszego serca. Może właśnie przede wszystkim. My czasami myślimy, że oj, mam tą zazdrość, ale ona jest taka sprawiedliwa, bo ja też ciężko pracuję, a tamten ma, a ja nie mam. Czy nie jest tak? Czasami mamy takie uczucia i nie chcemy z tej zazdrości rezygnować. Czy nie jest tak? Mieliście już takie przypadki, że coś was trawiło w środku i było to straszne, ale z drugiej strony takie poczucie to jest sprawiedliwe. Chcę o kimś źle myśleć, chcę mu zazdrościć, bo to jest właśnie sprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest świat, niesprawiedliwe jest to, co się dzieje. Tacy bywamy. I wydaje nam się wtedy, że Bóg nas chce ograbić, bo mówi, nie wolno ci zazdrościć, nie wolno ci źle myśleć. I to wszystko jest takie niesprawiedliwe i takie frustrujące. Ale Bóg patrzy w inny sposób na to. Bóg mówi, chcesz być szczęśliwy? Ja ci mogę pomóc. Ja po to przyszedłem między innymi, żeby ci pomóc. Oczywiście, przed tobą jest coś dalej i to jest najważniejsze, ale tu na ziemi już. Kiedy rozmawiam z apostołami, kiedyś powiedział im, że i w przyszłym życiu, prawda, ale już i w tym obecnym będą mieli wiele. Bóg mówi, chce ci to dać. My często lekceważymy tą Bożą ofertę, dlatego że brakuje nam motywacji, żeby się zmieniać. Żyjemy fizycznie w tym świecie i inaczej nie będzie. Tak jest w Piśmie Świętym napisane, że nie możemy wyjść z tego świata i nie mamy z niego wychodzić w taki sposób fizyczny. A więc żyjemy w tym świecie, porównujemy się do ludzi wokół i patrzymy, no tak, każdy zazdrości, każdy źle myśli, każdy krytykuje, każdy obmawia, to ja i tak w sumie lepiej jakoś sobie radzę. I zapominamy o tym, że Jezus oferuje nam coś daleko więcej. Że standardy tego świata, choćby najlepsze, to nie są Boże standardy. A zatem i nie mają to być nasze standardy. Ale dopiero kiedy uświadamiam sobie, jak żałosne jest życie człowieka z nieprzemienionym sercem, jak przykre i trudne jest dla niego samego, jak przykre i trudne jest dla ludzi wokół niego, a szczególnie tych najbliższych, to wtedy naprawdę z głębi serca wołam: Boże, zmieniaj mnie. Proszę, zmieniaj mnie. Może dzisiaj słuchając tego uświadomiłeś, czy uświadomiłaś sobie, że źle się czujesz z tym, co jest w twoim sercu. Nie mówię, że z wszystkim, ale z czymś, co jest w twoim sercu. Może uświadomiłaś, czy uświadomiłeś sobie, że źle się czują z tym osoby, które są ci bliskie, na których ci zależy, które kochasz przecież. Czy jesteś może dzisiaj gotowa albo gotowy uczynić krok od tego świata, a do Boga? Przyznać się do tego, że niejednokrotnie się nie liczysz z innymi, że zazdrościsz, że obmawiasz, że stawiasz ich w złym świetle, żeby samemu lepiej wypaść, że łatwo zmieniasz zdanie, ale wyżywasz się na innych. Może ośmieszasz swojego męża, może wybuchasz gniewem na swoją żonę, może krzywdzisz swoje rodzeństwo, może wykorzystujesz pracowników. Nie wiem, co to jest, ale każdy z nas potrzebuje przemiany i pewnie będzie jej potrzebował do końca życia. Tylko że człowiek, który jednak stale jest przez Boga przemieniany, jest innym człowiekiem. Po pierwsze dlatego, że ta zmiana jednak jest widoczna na bieżąco, kiedy to się dzieje. I ona wnosi wolność i szczęście. A po drugie dlatego, że człowiekowi, który się zmienia, który widzi skąd wyszedł i jak daleko mu jeszcze do końca, towarzyszy pokora. Po prostu pokora. Bo wie, jak bardzo potrzebuje zmiany, jest uczciwy przed samym sobą i wie, jakie jest jego serce. Wie, dokąd Bóg go prowadzi i wie, że to Boża łaska. A z człowiekiem pokornym, nawet jeżeli jeszcze nie całkiem przemienionym, dużo łatwiej się żyje. I innym, a i Pismo Święte mówi, że człowiek pokorny podoba się Bogu. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić nas do modlitwy o taką Bożą przemianę, do poddawania Bogu jakichś sfer swojego życia, jakichś niewłaściwych myśli, czy emocji. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy mogli spędzić czas, chwilę czasu w takiej modlitwie. Powiedzieć: Boże, zabierz to, przemieniaj mnie. Chcę być stale w tym procesie przemiany. Każdego dnia, każdego tygodnia. Nie chcę, żeby to było normalne. Nawet jeżeli to ze mnie wychodzi, chcę zawsze pamiętać, powiedzieć: Boże, przepraszam. Inaczej. Pomóż mi. Zabierz to ze mnie. To jest inne życie. Niedoskonałe, ale zupełnie inne. I chcę was zachęcić do modlitwy też o konkretne rzeczy dzisiaj. Może coś ci Bóg pokazał. Mnie niedawno Bóg pokazał bardzo konkretną sprawę. Bardzo konkretną sprawę. I uświadomił mi, że rozmawiając po prostu o pewnych osobach, mam taką tendencję, żeby po prostu pokazywać ich w złym świetle. Pomyślałem, pomodliłem się i stwierdziłem, że to jest bardzo prosty mechanizm. Ja się wtedy lepiej czuję. Przez porównanie. I nie chcę, żeby tak było w moim życiu. Nie chcę, żeby tak było. Czasami fajniej się z tym czułem. Ale z drugiej strony, jako człowiek wierzący, w sercu czułem, że to nie tak. Że Bogu się to nie podoba i w gruncie rzeczy pokazuje mi to, jaki jestem żałosny. Chcę, żeby było inaczej. I pewnie w innych sprawach, których może nawet teraz nie widzę, ale chcę widzieć. Dlatego chciałbym was zachęcić do modlitwy o takie konkretne sprawy. Jeżeli dostrzegłeś, dostrzegłaś coś takiego, to powiedz: Boże, nie chcę na przykład zazdrościć. Nie chcę być zazdrośnikiem, który nie ma pokoju, a jeszcze potrafi skrzywdzić drugiego tylko dlatego, że mu się dobrze powodzi. Nie chcę żyć w złości. Nie chcę, żeby złość nie dawała mi spać. Nie chcę, żeby moja żona i dzieci musieli żyć w stresie, że wybuchnę, że się zdenerwuję. Nie chcę być poddany złym nawykom. Nie chcę musieć ulegać pożądliwości. Nie chcę być w ten sposób szarpany. Nie chcę składać na ołtarzu moich uzależnień szczęścia moich bliskich. Czy w twoim sercu są podobne myśli, podobne prośby? Chciałbym was zachęcić. Stańmy do modlitwy. Ja więcej dzisiaj nie mam nic do powiedzenia, ale chciałbym was zachęcić do tego, żebyście z takimi myślami, z takimi decyzjami przyszli do Boga. Ja wierzę, że to jest właściwa chwila, chwila, którą przygotował dla mnie i dla ciebie Bóg. Tak po prostu. To może brzmi jak wielkie słowa, ale to jest normalne. Bóg jest z nami i Bóg stale przygotowuje dla nas te odpowiednie chwile, żeby nas zmieniać, żeby nam pomagać, żeby nas leczyć. I może to jest jedna z takich chwil dla ciebie. Może coś się stanie w twoim życiu, co cię uwolni, co ci pomoże być szczęśliwym w Bogu. Nie chcę robić jakiegoś konkretnego wezwania. Wierzę, że są takie sprawy, z którymi jesteśmy gotowi przed Bogiem stanąć. I zachęcam was, po prostu módlmy się. Módlmy się wspólnie, powierzajmy to Bogu.